Inspiracją dla tegorocznej naszej serii formacyjnej oczywiście był list, który papież Franciszek napisał 29 czerwca tego roku i skierował go do wszystkich wierzących, do wszystkich wiernych Kościoła. List zatytułowany Desiderio Desideravi, gorąco pragnąłem. Wręcz można byłoby przetłumaczyć pragnieniem pragnąłem, bo to tak gorące, tak wielkie, tak intensywne pragnienie. List ten papież dedykuje tematowi formacji liturgicznej, wskazując, że to, czego dzisiaj bardzo w Kościele potrzebujemy, także w kontekście całej debaty dotyczącej Soboru Watykańskiego II, to właśnie potrzebujemy pogłębionej formacji liturgicznej, także dotyczącej właśnie tej odnowionej liturgii po Soborze. Formacja liturgiczna ma przede wszystkim na celu nie tyle wyjaśniać liturgię, krok po kroku omawiać obrzędy, to jest jeden ze sposobów, ale papież raczej ma taką intuicję, żeby spróbować ukazywać to, co w liturgii jest najistotniejsze, to, co jest jej sercem, ale też to, co będzie pomagało w jak najgłębszym przeżywaniu, modlitwie, liturgią. I taka też jest moja nadzieja, moje pragnienie wobec tegorocznej serii, że w ciągu tych kilku kazań mistagogicznych uda się wam trochę pomóc w jak najgłębszym, jak najpełniejszym przeżywaniu liturgii. Użyłem takiego słowa, które może się wydawać trochę obce. Mistagogia. Już od starożytnego kościoła, od starożytności to pojęcie było właśnie obowiązującym w kościele jako taki termin, który mówił o takiej formie katechezy, która wtajemnicza w liturgię. Dosłownie ten termin mistagogia jest złożeniem dwóch, mysterion i ago. Czasownik ago znaczy tyle, co kroczyć, chodzić, podążać. Natomiast słowo mysterion najczęściej tłumaczymy jako tajemnica. Ale tutaj jest ważne takie dopowiedzenie. My, ilekroć słyszymy słowo tajemnica, to raczej myślimy przede wszystkim o czymś niepoznawalnym, o czymś niedostępnym, o czymś dla nas zakrytym. Natomiast starożytni wcale niekoniecznie mieli przede wszystkim takie rozumienie tego słowa jako pierwsze. Myślę, że adekwatniejsze byłoby nawet tłumaczenie tego terminu mysterion słowem sekret. Bo sekret to jest taki rodzaj tajemnicy, który nie tylko nosi w sobie jakąś niepoznawalność, ale raczej przede wszystkim mówi o tym, że ta rzecz nie jest dla mnie dostępna. Ją się da poznać, tylko że muszę mieć jakąś bliską, intymną, ścisłą relację z tą osobą, która ma sekret, żeby ona mnie wtajemniczyła w ten swój sekret. To jest do poznania. W tę rzeczywistość można wchodzić, wnikać, tylko że muszę zbudować relację, która pozwoli mi na odsłonięcie tego sekretu. Cała rzecz w tym, że mysterion Boga, Jego tajemnica zostaje objawiona w Jezusie Chrystusie. I to oczywiste, że ona przekracza nas i nasze zdolności intelektualne w poznaniu, ale też nie jest tak, że my nic nie możemy o niej poznać, że nie możemy w żaden sposób w tę rzeczywistość wnikać. Możemy, ale budując intymną, bliską relację z Chrystusem, który przed nami ją odsłania. A mistagog i mistagogia to będzie taka forma posługi w Kościele, która będzie próbowała właśnie towarzyszyć, kroczyć z nami, chodzić z nami, lepiej powiedzieć, żeby wejść jak najgłębiej właśnie w tę odsłanianą tajemnicę, ten odsłaniany sekret Boga, jakim jest liturgia. Więc o to będzie chodziło, to było takie dłuższe wprowadzenie do całej serii, ale taki jest cel tych kazań formacyjnych, mistagogicznych, tegorocznych. I papież Franciszek w tym swoim dokumencie powołuje się na różnych mistrzów, którzy byli takimi mistagogami, którzy wprowadzają wiernych w liturgię. Jednym z nich, najczęściej cytowanym, jest niemiecki teolog, nie tylko liturgii, ale też tym tematem się zajmował, Romano Guardini. Romano Guardini napisał trzy takie piękne, już wszystkie przetłumaczone na język polski, książki, czyli O duchu liturgii, Znaki święte i Formacja liturgiczna. Mówię już przetłumaczone, bo Formacja liturgiczna ukazała się dosłownie przed miesiącem w języku polskim, ale już też jest. I dzisiaj w tym pierwszym kazaniu chciałbym się właśnie odnieść i odwołać do Romano Guardiniego i do jego książki O duchu liturgii, w której definiuje liturgię, czy pokazuje liturgię przy pomocy metafory, która nie jest oczywista i niektórych nawet trochę w pierwszym momencie szokuje, żeby w ten sposób o liturgii mówić. Ale odwołuje się do metafory gry bądź zabawy. Czy liturgia jest zabawą? Czy liturgia jest świętą grą właśnie w takim znaczeniu zabawy? Czy nie wydaje się to spłycać to, co w liturgii się dokonuje? Jakby ktoś powiedział, przychodzę do kościoła się trochę pobawić, to mielibyśmy raczej mieszane uczucia względem takiej osoby. Przychodzę na rozrywkę. Przecież dokonuje się tutaj tajemnica krzyża Jezusa, Jego ofiarowania. Chyba nieadekwatne mówić o zabawie, grze. I oczywiście, kiedy Romano Guardini używa tej metafory, to nie po to, żeby powiedzieć, liturgia jest tylko grą, tylko zabawą. Mówi, nie. Ta metafora pozwoli nam zobaczyć jeden jej aspekt, ale nie należy z każdej metafory absolutyzować. Ona nie chce powiedzieć, że liturgia nie jest ofiarą, że liturgia nie jest ucztą, że liturgia nie jest też doświadczeniem wspólnoty, nie jest kultem, oddaniem chwały Bogu. Jest tym wszystkim również. Ale jest taki jeden aspekt, który bardzo ciekawie będzie ta metafora oddawać. I pisze on w taki sposób. Poważnie usposobione osoby, które są całkowicie nastawione na poznanie prawdy, które we wszystkim widzą zadanie moralne, wszędzie szukają celowości, napotykają łatwo w liturgii na swoistą trudność. Liturgia przedstawia się im często jako coś bezcelowego, jako zbędna ceremonia, jako niepotrzebny, zawikłany, sztuczny twór. Gorszą się oni zwłaszcza tym, że liturgia z taką męczącą dokładnością podaje przepisy odnośnie tego, co się ma dziać teraz, a co potem, co po lewej stronie, a co po prawej, co cicho, a co głośno. Po co to wszystko? To, co istotne we mszy świętej, złożenie ofiary i boska uczta, może się dokonać tak prosto. Po co to wielkie rozbudowane, po co te wielkie rozbudowane ryty służby Bożej? Po co te wszystkie ceremonie? Dlaczego nie może być to znacznie uboższe? Po co kadzidło, po co świece, po co procesje, po co tyle modlitw? Przecież konsekrację można byłoby dokonać jedną prostą modlitwą. W 3 minuty byśmy się uwinęli z tematem. Dlaczego to musi tyle trwać? Dlaczego taki przepych? Dlaczego te złote kielichy? Czy nie da się skromniej? Dlaczego tyle przepisów liturgicznych i będzie cała dyskusja o to, czy one są ważne, czy nieważne, czy tak tylko trochę ważne, czy można je łamać, czy tak troszkę tylko można łamać, czy w ogóle ich nie można łamać? Ci, co będą mówić, że nie wolno, będą zaraz terrorystami liturgicznymi, faryzeuszami, dla których liczy się tylko forma, a nie treść. Przecież chodzi o to, co mam w sercu, powiedzą inni. Można by było to tak uprościć, że nie byłoby tych wszystkich dylematów i dyskusji. I Romano Guardini mówi, problem z tym mają ci ludzie, którzy przychodzą na liturgię, szukając natychmiast i od razu jakiegoś albo użytecznego celu, albo jakiegoś moralnego pouczenia. Że od razu liturgię identyfikują z tym, że ja się na liturgii czegoś muszę nauczyć, że w liturgii powinienem coś zrozumieć, że powinienem coś zapamiętać z niej, wynieść coś, usłyszeć coś mądrego. I natychmiast wartość celebracji liturgicznej sprowadzam do tego, co zapamiętałem, co usłyszałem, co zrozumiałem, co ewentualnie zmieniło się w moim sposobie myślenia. I liturgia, owszem, to wszystko może w nas również czynić, ale ona nie jest przede wszystkim po to, żeby być dla nas wychowawcą, pedagogiem, nauczycielem czegoś mądrego. Nie jest przede wszystkim po to, żeby nam przekazać jakąś dawkę moralności. Nie jest po to, żebym coś przemyślał. Romano Guardini postawi taką niezwykle mocną tezę i powie, liturgia nie ma celu, ale ma głęboki sens. Może to słowo cel nas trochę mylić. Można by było przetłumaczyć je trochę inaczej i powiedzieć, że liturgia nie ma żadnego interesu jakiś, nie jest dla jakiegoś utylitarnego celu, że owocne uczestnictwo w liturgii właśnie będzie polegało na tym, że ja coś zrozumiem, coś się dokona, że załatwię jakąś sprawę, że zostanę wysłuchany w jakiejś modlitwie. Mówi, nie, liturgia nie jest po to, żeby załatwiać jakieś swoje utylitarne cele, nawet najbardziej święte i pobożne, najbardziej szlachetne. Liturgia ma bardzo głęboki sens, ale ten sens objawia się w jednym, w oddaniu Bogu chwały. I dlatego nie ma żadnego tego utylitarnego celu, bo w liturgii nie chodzi w pierwszym rzędzie o nas, ale o Boga. I wszystkie debaty nasze dotyczące liturgii, wszystkie wątpliwości zawsze kręcą się tak naprawdę wokół człowieka, wokół jakiejś mniej czy bardziej wymiernej ludzkiej korzyści. Pytanie o owocność liturgii, pytanie o jej piękno, o jej głębie nie jest w pierwszej kolejności pytaniem o to, co ja z liturgii wyniosę, co się we mnie na liturgii dokona. Nie jest o to, jak ja się na liturgii czuję, czy z taką muzyką, czy z inną mi jest lepiej. Pierwsze i najważniejsze pytanie liturgii jest zawsze o to, czy my Bogu oddajemy cześć. Czy ona jest w ten sposób sprawowana, że tu wszystko jest nastawione na Niego. Wszystko jest po to, żeby objawić Jego piękno, Jego chwałę, żeby rozbłysło piękno Bożego Syna, który podarowuje się swojemu Ojcu w miłości. Bo to On jest pierwszym liturgiem, pierwszym celebransem. To od razu powinno nas prowadzić do takiego trochę spuszczenia z napięcia, że ja na liturgii muszę tyle rzeczy zrobić, że ja kiedy się rozproszę, to już mam wątpliwości, czy aby na pewno uczestniczyłem w liturgii, no bo jak się nie skupiłem, tu mi umknęło, tego nie zapamiętałem, tu nie słuchałem. Spokojnie. Nie ty jesteś najważniejszy. Najważniejszy jest Jezus Chrystus, który uwielbia swojego Ojca. Ale jak uwielbia swojego Ojca? Przyłączając nas do swojego działania. Uwielbia swojego Ojca przez działanie swojego ciała, jakim jest Kościół. Boży Syn w liturgii podarowuje się Ojcu przez nas, przez nasz śpiew, przez nasze modlitwy, przez nasze złożone ręce, przez naszą postawę stojącą i klęczącą. Przez naszą przyjętą komunię świętą i nasze zasłuchanie w Boże Słowo. Zamysł głowy, bo Chrystus jest głową, realizuje Jego ciało, którym jesteśmy my jako wspólnota. Ale nie celebrujemy siebie, tylko celebrujemy Chrystusa, który oddaje się w miłości i posłuszeństwu Ojcu. I to jest najgłębszy sens liturgii. Czy taka liturgia będzie dla mnie owocna? Prawdopodobnie tak. Czy ja mogę się czegoś na niej nauczyć? Z pewnością. Czy ona będzie dla mnie wychowawcza? Jak najbardziej. Ale czy przychodzę tu po to, żeby się czegoś nauczyć? Nie. Czy przychodzę tu po to, żeby być wychowanym lepiej? Nie. Czy przychodzę tu po to, żeby wyciągnąć jak najwięcej łask? Nie. Przychodzę tu po to, żeby stanąć przed Ojcem i oddać Mu chwałę. Być dla Niego. Całkowicie. A że kiedy jestem dla Niego całkowicie, to we mnie się też dokonuje wiele pięknych rzeczy, bo taki jest Bóg, że ja jestem dla Niego, a okazuje się, że mi to służy najbardziej. To właśnie tak to działa. Ale sensem liturgii jest być dla Boga. I w tym sensie Romano Guardini powie, że liturgia jest właśnie grą, zabawą. Dlaczego? Dlatego, że gra i zabawa dla dzieci nie jest czymś błahym, czymś niepoważnym. To nie jest tak, że w świecie dziecka to jest tylko rozrywka. Nawet w świecie nie tylko dzieci, ale nas dorosłych, kiedy zaczynamy na przykład grać w planszówki, to przenosimy się w inny świat. To nie jest tylko zabawa. Stajemy się uczestnikami tego świata, traktujemy to bardzo poważnie. Emocje, które nam towarzyszą, wtedy o tym mówią. A dla dziecka to jest coś, co robi najbardziej serio. To jest świat, w którym całkowicie się wtedy zanurza. Ale ten świat jest określony bardzo precyzyjnymi regułami. Dziecko natychmiast mówi, jak należy się zachować, co trzeba zrobić, jak tego nie wolno, bo to wychodzi poza reguły tej gry. Po co są te reguły wszystkie? Po to, żeby pozostać w grze. Kiedy dorośli trochę nie chcą się bawić z dziećmi, to ciągle próbują te reguły naginać i poza nie wychodzić. W końcu dziecko mówi, nie bawisz się ze mną. Tak nie wolno. te wszystkie reguły, te wszystkie przepisy, którymi ten cały rytuał, który towarzyszy liturgii, jest po to, żebyśmy zostali w tym świecie. W tym świecie, który jest pełny powagi, a równocześnie towarzyszy mu niezwykła radość, zanurzenie, zaangażowanie. Wchodzę w ten świat i jestem w nim cały zanurzony. Przynosi mi to głęboką radość, wewnętrzne spełnienie, a równocześnie jest czymś naprawdę bardzo poważnym, w co się angażuje. I równocześnie ta zabawa potrzebuje wspólnoty. Ta gra potrzebuje tego, że nie mogę być sam. Potrzebuje towarzyszy, którzy będą przestrzegać też te reguły i razem zanurzymy się w tym świecie. Dlatego liturgia nigdy nie mówi językiem liczby pojedynczej. Może tylko z wyjątkiem momentu, kiedy mówi o grzechu. Jak mowa o grzechu, to mówię moja wina. Choć wtedy byśmy woleli powiedzieć jego wina, niż uderzyć się w swoje własne piersi. Ale zazwyczaj liturgia mówi liczbą mnogą. My prosimy, my modlimy się, my dziękujemy. Angażuje nas wszystkich. I zabawa dla dziecka nie jest czymś celowym. Dziecko nie bawi się po to, żeby się rozwijać. To nie jest tak, że dziecko przychodzi do pokoju i mówi, którą zabawkę dzisiaj wybiorę, żeby się rozwinąć w tej i tej dziedzinie życia. Może rodzice myślą o tym, że zabawy są po to, żeby się dziecko rozwijało. Dziecko widzi po prostu w zabawie sens. Sens swojego życia. Tam żyje naprawdę. Dokładnie o to samo chodzi z nami. Przychodźmy na liturgię, żeby tu odkrywać najgłębszy sens naszego życia. A ten sens Romano Guardini zdefiniuje w ten sposób. Sens liturgii jest tylko jeden. By dusza była przed Bogiem, by się przed Nim wylewała, by żyła Jego życiem w świętym świecie Bożych rzeczywistości, prawd, tajemnic i znaków, a przez to posiadała swoje własne, prawdziwe, rzeczywiste życie. Być przed Bogiem i żyć. To jest ta boska liturgia, boska gra. Być przed Bogiem, bez jakiegokolwiek celu, ale z głębokim sensem odnajdywania tutaj radości i pełni życia. I pozwólcie, że zakończę jeszcze jednym cytatem z Romano Guardiniego, ale tym razem z tej książki Znaki Święte, gdzie mówi o symbolu kadzidła, mówiąc, że właśnie ci ludzie, którzy mają problem z taką bezcelowością, że wydaje im się, że zawsze coś musi być utylitarne, musi się do czegoś przydać, a nie po prostu być, na przykład nie zrozumieją zastosowania kadzidła, bo będzie im się wydawało, że to jest zupełnie zbyteczne. Po co to w ogóle używać? I pisze w ten sposób. Ileż w tym wzniosłego piękna, gdy jasne ziarenka kadzidła padną na żarzące się węgle i gdy z rozkołysanego trybularza popłynie dym wonny. Jest to jakby melodia opanowanego ruchu i miłego zapachu. Czynność pozbawiona wszelkiego praktycznego celu, czysta jak pieśń. Piękna rozrzutność drogich klejnotów, ofiarna, hojna, wszystkiego się wyrzekająca miłość. Tak było wtedy, gdy Pan siedział w Betanii i gdy Maria przyniosła słoik drogocennego olejku nardowego. Wylała tę wonność na święte Jego nogi, wycierając je własnymi włosami, a woń napełniła cały dom. Ludzie ciasnego umysłu szemrali. Na cóż ta strata? Podobnie ma się sprawa z kadzidłem. Jest w nim tajemnica piękności, nie wiedzącej o żadnych korzyściach, ale powstającej samorzutnie. Tajemnica miłości gorejącej i spalającej się, przechodzącej nawet przez śmierć. Także i tutaj zatrzymuje się osły umysł i pyta, na co to wszystko? W sprawach religijnych spotkać też można i pewnego rodzaju filisterstwo. Pochodzi ono z ciasnego umysłu i osłości serca, jak to było z owym zrządzeniem Judasza z Iskariotu. W takich wypadkach modlitwa przeradza się w duchową interesowność. Bywa dokładnie odmierzona i po mieszczańsku rozsądna. Ludzie tego rodzaju nic nie wiedzą o królewskiej pełni modlitwy. Tej pełni, która pragnie hojnie szafować. Nie wiedzą, co to znaczy głębokie uwielbienie. Nie wiedzą nic zgoła o duszy modłów. Tej, która nie pyta dlaczego i na co, ale wznosi się wzwyż. Jako, że jest miłością i wonią i pięknem. W liturgii po prostu o to chodzi, żeby być przed Panem w miłości. Nie liczyć, nie kalkulować, nie pytać po co, dlaczego, co z tego będę miał, ile z tego wyniosę i zyskam. Boska gra, polega na tym, żeby odnaleźć sens bycia przed Panem i uwielbiania Go samą tą obecnością wraz z Chrystusem. Amen.